to było nie na miejscu. Oczywiście ja nie chcę w ten sposób też manipulować, ale chcę wam też tak jakby pokazać pewnego rodzaju obraz, że było nawet nie na miejscu, ale przychodzić przed Boga z chwałą, z pustymi rękami. Więc i to, co też Piotrek mówił o tym, że jest czas, żebyśmy też byli tak pełni Ducha Świętego, prowadzeni przez Ducha Świętego. Wiecie, to się też również z tym łączy, bo to nie chodzi tylko o jakieś finansowe dary, ale chodzi o dar twojego serca. Czyli Bożym przykazaniem jest, abyś przychodził przed Boże oblicze nie z pustymi rękami. To jest Boże przykazanie. W jaki sposób to zrobisz? Mogą to być finanse, ale nie muszą to być finanse. Więc jeżeli nie finanse, to z czym przyjdziesz? Z dziękczynieniem, z chwałą, z uwielbieniem. I myślę, że wielu z nas powinno się nauczyć, aby otworzyć swoje serce, aby zrobić ten krok do przodu, aby nie pozwolić, by coś, jakieś zniechęcenie, czy jakaś emocjonalna rzecz, czy sytuacja, czy okoliczność, czy jakiś kompleks po prostu emocjonalny, czy umysłowy ciebie zatrzymywał przed dziękczynieniem przed Bogiem. Dlatego, że to jest przykazanie, aby nie przychodzić przed Boga z pustymi rękami. Więc powinieneś usunąć wszelkiego rodzaju grzechy i ciężary ze swojego życia, aby one ciebie nie zatrzymywały w tym. Wiem, że mam wrażenie, tak jak teraz to mówię, że nie wszyscy z was jeszcze to rozumieją, co mówię. A więc przełam wszelkiego rodzaju stereotypy w swoim życiu, wszelkiego rodzaju religijność i strach religijny i takie jakieś powstrzymanie, taką ciężkość duchową w tobie, żeby nie pozwolić Duchowi Bożemu, aby On ciebie w sposób radykalny, spontaniczny i radosny prowadził w uwielbieniu Boga. Dlatego, że jeżeli nie zrobisz pewnego kroku, to pozostaniesz w miejscu, w którym jesteś. Biblia wyraźnie pokazuje w wielu wydarzeniach, które widzimy historycznie w Biblii, między innymi Księga Zachariasza i Nehemiasza, czyli odbudowanie świątyni, że oni musieli zrobić odważny krok. Jak odważny? Na śmierć i życie. Walczyli z wrogiem o to, żeby odbudować świątynię. To był odważny krok. Gdyby siedzieli w domach przy telewizorze, wtedy nie było go, ale załóżmy, że mieliby jakiegoś innego rodzaju rozrywkę, to co by się wydarzyło? Nic. Więc dlatego jest to takie przykazanie Boże, abyśmy wyszli z miejsca, w którym jesteśmy, w miejsca pewnego rodzaju takiej stagnacji, zniechęcenia, zatrzymania, spowolnienia i zrobili krok do przodu. Bóg zrobi więcej. Bóg zrobi 10 kroków, ale jeżeli ty pozostajesz, nie zrobiłeś tego pierwszego kroku, to pozostaniesz w nim nadal i nie dojdziesz do tego, do czego powinieneś dojść. Bardzo fajny mieliśmy piątek. Kto z was był w piątek? Mieliśmy bardzo fajną ucztę, chanukową ucztę właśnie. Jest to święto Chanuki, które mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Piąty dzień jeszcze trwa, ale szóstą świecę będziemy dzisiaj wieczorem zapalać. Tak, bo tak wychodzi mniej więcej, że dzień się rozpoczyna od wieczora. Jakoś tak wyszło, że nie mamy świecznika dzisiaj w kościele. W piątek mieliśmy na spotkaniu szabatowo-chanukowym. Myślę, że za rok musimy już mieć. Także jeżeli ktoś z was gdzieś trafi, dwa świeczniki, jeden chanukowy, czyli dziewięcioramienny, taki większy, najlepiej, żeby było na duże świeczki, albo takie szerokie mogą być, bo zależy, jakie nam się uda, żeby wygodnie się paliły, bo te mniejsze to czasami topią się i po prostu jest zamieszanie, tak jak ostatnio mieliśmy tutaj mały pożar, przesilenie ognia. Ale przydałoby się. Wiecie co, chciałbym o tym powiedzieć pewne rzeczy, ponieważ wierzę, że, kochani, wierzę, że tak jak powiedzieliśmy w piątek, pewne rzeczy, które Izrael przeżywał historycznie, one mają dzisiaj odzwierciedlenie duchowe w naszej duchowej rzeczywistości, w tym, co przeżywamy duchowo. Może nawet niepewne, ale uważam nawet, że 99% wydarzeń, które miał Izrael, dzisiaj ty przeżywasz w duchu, w duchowej rzeczywistości. Dlatego, kiedy patrzymy na Izraela, kiedy czytamy Biblię, powinniśmy bardzo dobrze rozumieć, że kiedy Biblia mówi o Izraelu, to mówi o Izraelu. Oczywiście, my możemy te obietnice, które były dla Izraela, dla ludu Bożego, brać do siebie, do twojego życia. Możesz to brać. Wszystkie te obietnice Boże, dlatego, że Biblia mówi, że w Chrystusie wszystkie obietnice Boże stają się tak dla nas, tak? Dla tych, którzy zostaliśmy wszczepieni w drzewo oliwne. Ale one w pierwszej kolejności mówią o Izraelu fizycznie, historycznie, politycznie, duchowo. rodzinnie, społecznie, finansowo. Nie wiem jeszcze, jak to można inaczej, przyszłościowo, tak? Jeżeli Bóg mówił o Izraelu, że przygotuje im pewną przyszłość, możesz oczywiście te wersety brać do siebie jako, że one mówią o tym, że to jest Boża wola do twojego życia, ponieważ te obietnice są obrazem tego, co Bóg mówi do nas, czyli obietnice Boże dawane Izraelowi są, one objawiają serce Ojca w stosunku do ludu Bożego i pokazują nam, tak samo jak Bóg obchodzi się z Izraelem, tak również będzie się obchodził z nami. No, tutaj również przychodzi taka myśl, no jak się Bóg do dzisiaj obchodzi z Izraelem? No, dosyć ciekawa myśl i myślę, że warto byłoby pewne rzeczy rozważyć. Na pewno myślę, że, ponieważ to jest długi temat, a nie o tym chciałem dzisiaj mówić, na pewno myślę, że osoba Jakuba, która miała imię Jakub, jeden z patriarchów, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, czyli wnuk Abrahama, mówi, że znaczy jego imię z Jakuba zostało pewnej nocy zmienione na jakie imię? Na imię Izrael. Po jakim wydarzeniu? Po tym wydarzeniu, jak dostał w biodro i do końca życia już kulał. Czyli widzicie, Izrael to jest naród, który był z dawien dawna powołany, aby w tym narodzie narodził się Mesjasz i aby ten naród był dla innych narodów światłością, aby przez niego przyszła prawdziwa światłość świata, czyli Jeszua, aby również przykazania Boże, które zostały dane Izraelowi, były wyznacznikiem drogi dla innych narodów. Przykazania Boże nie tylko mówią o tym, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, ale między innymi mówią o takich prozaicznych rzeczach, jak umywanie rąk przed jedzeniem, co było dla nich tradycją religijną i przykazaniem religijnym, więc uważany byłeś za osobę niesprawiedliwą i nieświętą, kiedy nie myłeś rąk przed jedzeniem, tak? Więc i również dalej można było iść według nauczania faryzeuszy i innych uczonych w piśmie, więc to było jakby takie troszeczkę nadwyrężenie. Oni często wyciągali z tego niewłaściwe wnioski, które później Jeszua korygował, kiedy mówił im o szabacie. Że jakby nie rozumieli do końca, czym jest szabat, czym są te przykazania Boże. Ponieważ tak naprawdę umywanie rąk, ono może mówić o duchowej czystości, tak? Przed posileniem się, ale na tamte czasy mówiło o czymś bardzo prozaicznym i bardzo praktycznym, kiedy nie było żadnej nauki i mikroskopów. I nikt jeszcze nie wiedział, że jest coś takiego jak bakterie i tak dalej. A Izrael już w tamtych czasach miał przykazania Boże, o których Słowo Boże mówi i Mojżesz mówi, że jest w nich nieskończona mądrość Boża. Nieskończona w szerokości i w długości. Ponieważ Bóg jest nieskończenie mądry i wie o pewnych rzeczach jest nieskończenie mądry w czasie i szerokości, czyli jego mądrość jest nieskończenie szeroka i nieskończenie odległa w czasie, czyli pewne rzeczy wykraczają poza tą rzeczywistość i poza ten czas duchowy, w którym my jesteśmy dzisiaj. Kochani, czas, który przeżywamy, to jest rok 5778 w roku według kalendarza żydowskiego. To jest wyjątkowy rok. Prorocy mówią, że to jest czas przełomów. To jest czas niesamowitych wydarzeń. I wiecie, że na ten rok, ponieważ on się rozpoczął we wrześniu i on będzie trwał aż do następnego września, według kalendarza żydowskiego 5778, przypada 70-lecie powstania państwa Izrael. Właśnie w maju. Powiedziałbyś, no cóż, zawsze są co roku jakieś rocznice, ale 70-lecie, liczba 70 to jest liczba, kiedy dopełniła się niewola Izraela, na przykład w księdze Daniela, tak? Więc dopełnił się pewien czas dla Izraela. Dopełnił się czas odnowienia fizycznego tego narodu. I trąby Boże głoszą, że przychodzi czas duchowego odnowienia Izraela. Nigdy nie było tak w historii, aby wydarzenia Izraela nie były związane z Kościołem. Praktycznie zawsze pewne rzeczy były powiązane z Kościołem. Czy przed jeszcze Jeszuą, czy później. Pewne rzeczy zapowiadały. Kiedy byśmy się skupili nad tym świętem, które mamy teraz, w tym okresie i myślę, że Bóg wyraźnie do nas mówi. Ja jestem bardzo zachęcony. Od kilku lat Bóg nas ciągnie w kierunku świąt biblijnych, świąt pańskich, które świętował Izrael, aby je również rozważyć i zrozumieć pewne rzeczy. Z tego też powodu organizujemy szabaty, aby też świętować zbawienie, które stało się dla nas przez Jezusa Chrystusa, czyli przez Jeszuę. I z tego też powodu robimy spotkania u mnie w domu we wtorki, aby studiować sobie Słowo Boże właśnie pod kątem tym mesjańskim zrozumienia Izraela. o co chodzi w świętach, dlaczego, skąd, gdzie one się zaczynają, gdzie się kończą. I dla wielu z nas jest to coś nowego, ponieważ zostaliśmy wychowani w takiej kulturze chrześcijańskiej, która nie była zakorzeniona i nie była połączona z Izraelem i nie była połączona z korzeniem żydowskim, z którego tak naprawdę się wywodzi całe chrześcijaństwo, wszystko co mamy. Tak naprawdę chrześcijaństwo nie jest wyrwane z kontekstu, nie spadło z nieba, nie przyszedł z nimi Jeszua. Tak naprawdę chrześcijaństwo jest ściśle i jasno zbudowane na przykazaniach, na Torze, na Mojżeszu i na prorokach. Chrześcijaństwo nie jest wypełnieniem Mojżesza, ponieważ w przykazania wypełnił Jeszua dla nas i on dokładnie pokazał, że on przyszedł, powiedział sam, nie przyszedłem znieść Mojżesza, ani przekazań przepisów, ale przyszedłem je wypełnić, napełnić, dopełnić, do końca je wypełnić, abyście mogli żyć życiem sprawiedliwym przez to, co ja uczyniłem, a nie przez wasze próby wypełniania Mojżesza, którego i tak nie byliśmy w stanie wypełnić. On musiał przyjść jako Bóg i jako człowiek, aby przykazania te wypełnić. Dlatego dzisiaj, kiedy świętujemy święta, my świętujemy coś, co już Jeszua wykonał, co już wypełnił. Podkreślałem to ostatnio, że bardzo ważne jest dla naszego duchowego życia, aby rozumieć, że On jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To słowo mówiące o tym w liście do Hebrajczyków, że w Jezusie stała się jedna ofiara na zawsze wystarczająca dla nas wszystkich, jest bardzo istotne. Dlatego, że my jesteśmy ludźmi i czasami na sposób religijny myślimy, chcemy coś dołożyć do cierpień i do tej ofiary, którą zrobił Jezus. A więc jeżeli chcesz mieć zwycięstwo w swoim życiu, to nie opieraj się na swoich uczynkach, tylko oprzyj się na uczynku, który wykonał Jezus. I dopiero z tego miejsca wystartuj i wypełniaj uczynki wiary na podstawie i na fundamencie uczynku, który wypełnił dla ciebie Jezus. Już zostałeś pojednany z Bogiem, już zakon został dla nas wypełniony, już zostaliśmy usprawiedliwieni i pojednani z Bogiem. Od tego miejsca startujemy, idziemy dalej. Oczywiście niestety Biblia nas ostrzega, że możemy się wycofać z tej drogi, możemy, Biblia o tym mówi, ale jeżeli się nie wycofamy, to czeka nas chwalebna przyszłość. Chciałbym kilka słów powiedzieć o Chanuce, ponieważ to jest bardzo ważny element również dla nas, do Kościoła. Piotrek ostatnio mówił o czasach ostatecznych, mówił o księdze Daniela, mówił o Antychryście. I powiem wam, że tak krótko dla osób, które nie wiedzą. Jest 7 najważniejszych świąt w Biblii opisanych. To jest święto Przaśników, wiosenne święto tuż przed Paschą, później jest Pascha, zaraz kilka dni później. Później jest święto pierwszych plonów, które zostały wypełnione, wyprorokowane wcześniej i wypełnione przez Jeszuę dokładnie w ten dzień, kiedy one miały miejsce. Później 50 dni po tych świętach, po dniu Paschy jest dzień pięćdziesiątnic, czyli dzień zesłania Ducha Świętego. Czy się wypełniło dokładnie co do dnia i godziny? Tak, wiemy dokładnie, że się wypełniło dokładnie co do dnia i godziny. Później jest pewien odstęp czasu, ten odstęp czasu jest bardzo ważny, bo to jest czas Kościoła. I potem jest czas trzech świąt, Rosh Hashana, przygotowanie na koniec roku, Yom Kippur, dzień pojednania, dzień, kiedy Żydzi wiedzą, że do tego dnia, jeżeli twoje imię nie jest zapisane w Księdze Życia, to już później nie będzie zapisane. Jakżeż to jest prawdziwe? Czyli do dnia przyjścia Mesjasza, jeżeli twoje imię nie będzie zapisane w Księdze Życia, to później już nie będzie zapisane, tak? A oni świętują to na swój sposób. Nie wierzą w Jeszuę jako tego Mesjasza. Oni wierzą w Mesjasza, chociaż też mają trochę pomieszane, ale wierzą w Mesjasza Ben David, czyli syna Dawida, niezupełnie tak jak my wierzymy, czy w ogóle nie wierzą w tego Mesjasza, w ogóle oni oczekują Mesjasza, pierwszego przyjścia Mesjasza jeszcze oczekują, niestety. Chociaż bardzo dużo Żydów na całym świecie się nawraca dzisiaj i nawet tych ortodoksyjnych. Zawsze tak było i tylko się niestety do tego nie przyznawali, ponieważ ich religia, ich religijność, czy ich takie strefy, znaczy siły religijne, osobistości religijne są dużo bardziej groźne nawet niż to, co my widzieliśmy w naszych czasach, w naszych kościołach tradycyjnych, religijnych, z którymi się spieraliśmy. I uciekł mi wątek. O czym mówiłem dwa zdania wcześniej? O święto pojednania. A, właśnie o świętach miałem powiedzieć, dzięki. 7 najważniejszych świąt, ale są jeszcze inne święta, które wydawałoby się nam, że one nie zostały nadane przez Mojżesza dla Izraela, ponieważ my ich nie wypełniamy i nie patrzymy na nie na zasadzie litery i na zasadzie prawa, jak również do szabatu, nie na zasadzie prawa i litery. Szabat nie jest sam w sobie sposobem na uświęcenie się przed Bogiem. Szabat mówi o uświęceniu, które stało się przez Jeszuę. I to jest nawet ze Starego Testamentu, dlatego Jeszua zarzucał im, że źle rozumieją Pisma, ponieważ Stary Testament w kilku miejscach, między innymi Księga Mojżeszowa i Księga Jeremiasza albo Ezechiel, już teraz nie pamiętam dokładnie, mówi, że dałem wam moje szabaty, tak mówi Pan, aby były znakiem między wami a mną, że ja jestem wasz Pan, czyli szabat, czyli świętowanie przed Bogiem jest znakiem przed Bogiem, przed całym światem duchowym, że On jest twoim Bogiem, tak jak chrzest jest również pewnym rodzaju proklamacją, znakiem i decyzją twojego życia. I przechodząc przez chrzest, już nie masz odwrotu. Tak i pewne rzeczy, one są proklamacją i prorokowaniem w duchu. To jest znak, że On jest twoim Bogiem. I to było dla Izraela, to było przekazanie wieczne, że On jest ich Bogiem. I drugie, i że ja jestem Pan, który was uświęcam. Natomiast faryzeusze mówili często, że przykazania są tym, co nas uświęca. I oni byli ściśle związani, skoncentrowani na wypełnianiu przykazań, które dadzą im świętość. A przykazania i Mojżesz prowadziły do świętości, które stały się przez Jeszuę, przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nas. I On stał się naszą świętością. On stał się grzechem za nas i On stał się naszą świętością. I tam jest wyraźnie napisane, i że ja jestem Pan, który was uświęcam. Więc dzisiaj nie patrzymy na przykazania w taki sposób, że one są w stanie nam dać zbawienie, dlatego że zbawienie jest tylko przez Jeszuę, tak? To wiemy wszyscy dokładnie, bo o tym mówi i Stary, i Nowy Testament bardzo wyraźnie i bardzo mocno na to wskazuje. Natomiast patrzymy na Izraela i na święta jako na coś proroczego, coś, co jest wyznacznikiem czasów i coś, co, wiecie czym jest? Ogromnym, potężnym ostrzeżeniem. Święta niosą w sobie ostrzeżenie o tym, co już było i na przykładzie tego, co już było, co będzie. Jest to ostrzeżenie zarówno dla niewierzącego świata, jak i dla Kościoła. Gdybyśmy, dlatego tak bardzo, bardzo zależało diabłu, żeby pewne rzeczy wykreślić z kultury chrześcijańskiej. Gdybyśmy rozumieli te święta na sposób proroczy, to samo obchodzenie tych świąt biblijnych, które bardzo dużo mówią o pierwszym przyjściu Mesjasza, potem o przyjściu Ducha Świętego i czasie Kościoła i potem o drugim przyjściu już przez na sąd, czyli Rosh Hashany, Yom Kippur i później Święto Namiotów, inaczej zwane Sukkot. Gdybyśmy rozumieli to, to byśmy przez same te święta wiedzieli, że tuż, tuż przed nami jest przyjście Mesjasza, że mamy Jego oczekiwać, ponieważ pierwsze się wypełniło i drugie się wypełni. Natomiast są jeszcze inne święta, które jak dla mnie są również ważne. Jest to święto Chanuki, które mamy teraz. I święto Purim, które będzie przed nami. Purim to pamiętacie, Księgę Estery. Pamiętacie Księgę Estery, prawda? To jest też wydarzenie, będziemy je mieli gdzieś w okolicach lutego. I planujemy również się świętować i rozważać. Natomiast Chanuka. I czasami myślimy, no dobra, no ale Chanuka nie jest w kanonie mojżeszowym. Może należałoby ją wykreślić, może by należałoby się jej pozbyć, bo jej nie ma w Biblii. No ciekawe jest to, ja też się zastanawiałem, myślę, Biblii. Chyba nie ma jej w Biblii, nie? Ale na dzień dzisiejszy uważam, że wszystko jest w Biblii. Wszystko dokładnie jest w Biblii, tylko my tego po prostu nie rozumiemy, nie widzimy, ponieważ często, no wiecie, nie byliśmy wychowani, nie byliśmy nauczeni, nie studiowaliśmy tak Słowa Bożego. Jest na przykład taki wers, może nie tak, zacznę od historii. Jest to rok mniej więcej 163, 4, 5 przed naszą erą. Dobrze mówię, 164, 5, coś takiego przed naszą erą. I król Antioch, który wtedy zajmuje dużą część Persji, Grecji i całego tego regionu blisko wschodniego, zajmuje również Izrael i Judę. I jest to zbrojne zajęcie, całkowita okupacja. A ponieważ on miał wyznanie takie greckie, więc głównie czcił bogów greckich, więc przede wszystkim Zeusa, więc kult dla Boga Izraela był mu zupełnie przeciwny, ponieważ kult Boga Izraela wyklucza jakiekolwiek innych bogów, inne bóstwa, prawda? Więc pozostawia tylko jedną drogę, jedną ścieżkę. On oczywiście na sposób grecki myślał, że znaczy chciał wprowadzić, że wszystkie drogi mogą prowadzić do Boga, abyśmy tylko tam spełniali uczynki. i tak dalej, są różne drogi do Boga. Znamy to dzisiaj z czego? Znamy to dzisiaj z współczesnej ideologii i filozofii światowej, tak? Że mogą być różne drogi do Boga. Różnie możesz iść do Boga. Możesz mieć taką religię, możesz troszkę wierzyć w chrześcijaństwo, troszkę w jakieś inne religie. Ważne, żebyś był, wypełniał przykazania, był dobrym człowiekiem i dojdziesz do Boga. No wiecie, kiedy patrzysz na Biblię, zobaczysz, widzisz, że Biblia jest bardziej radykalna w tym kierunku i nawet na tyle radykalna, że wyraźnie jest napisane, że nikt nie będzie zbawiony z uczynków. Nikt nie będzie wyzbawiony przez uczynki. Gdybyśmy to dzisiaj próbowali głosić do liberalnego świata, prawdopodobnie byśmy byli w niektórych narodach zlinczowani albo nawet zakazano by nam pewnych rzeczy czytać. Ale tak mówi Boże Słowo. I teraz pytanie, czy my będziemy na tyle radykalni i szczerzy, że będziemy opierać swoją wiarę i swoje życie na fundamencie Słowa Bożego. I to nie jest tylko farsa, czy tylko taka myśl po prostu. To jest fakt. Jest bardzo ważne, aby każdy z was postanowił sobie, że w życiu będę opierać się na fundamencie Słowa Bożego. Od początku do końca. Więc Antioch zajmuje ziemię izraelską, znosi ofiary, znosi święta w świątyni, znosi szabaty, zabrania obrzezania i tak dalej, i tak dalej. Później przychodzi pewien moment, kiedy zbrojnie próbuje zająć ziemię, gdzie Matiasz, czyli Machabejczycy są, czyli to jest jedno z plemion kapłańskich, izraelskich, oni się przeciwstawiają nie na sposób, no wiesz, Antiochu, wolno wszystko, to jest czas liberalny, mamy prawo. Nie, oni muszą zdobyć miecza i musi być to powstanie zbrojne, krew się leje, ludzie są zabijani po jednej i po drugiej stronie. Powstanie trwa mniej więcej 2 lub 3 lata. Dzięki Bogu dochodzi do tego, że odzyskują panowanie nad Izraelem i odzyskują panowanie nad świątynią. I ponieważ wcześniej, w tym roku, który to był, nie było święta namiotów, prawdopodobnie, tak mówią historycy, prawdopodobnie, bo święto namiotów trwało 8 dni, czyli święto panowania Bożego, Królestwa Bożego, prorocze święto, które zapowiadało Królestwo Boże, do którego idziemy. Oni przywracają to święto i mówią, dobrze, więc my to święto zrobimy teraz, mniej więcej 2 miesiące później. To jest ciekawe, słuchajcie tego, bo zaraz dojdziemy do pewnych jeszcze drobnych informacji, które się z tym wiążą. Postaram się tak skrócić, bo tu jest dużo do powiedzenia. Więc zajęli świątynię na nowo i chcą przez 8 dni zająć święto, świętować święto przed Bogiem. Jest uroczystość na nowo poświęcenia świątyni. I zapalane są świece, niestety znajdują tylko jedną porcję, wystarczającą na jeden dzień porcję oliwy do światła, które się świeciło w świątyni. Aby przygotować kolejny, trzeba im 8 dni, nie mają tych 8 dni, zapalają to jedno, w tym czasie przygotowują na sposób koszerny tą oliwę, która ma być przygotowana przez 8 dni, więc praktycznie mogłoby im się zaraz skończyć, ale dokonuje się cud. Ta porcja jedno na jeden dzień pali się przez 8 dni, aż do czasu, kiedy oni przygotowują resztę oliwy. Wydawałoby się, no nic takiego, to, wiesz, świecznik się palił przez 8 dni, nic takiego, nie? Ale wiecie, dla nas jest tutaj duchowe też, duchowe znaczenie, prorocze też znaczenie. Kiedy powiedziałem, że to było już w Biblii, kilkaset lat wcześniej, przed tymi wydarzeniami, zanim Antioch zajął Izraela i zajął świątynię, jak również postawił ten posąg Zeusa w świątyni, jak również złożył ofiarę, bezczeszczącą świątynię, ofiarę ze świni, kilkaset lat wcześniej, kilka wieków, nie jestem dokładnie pewien kiedy, bo tak troszeczkę są różne informacje na ten temat, ale myślę, że to było około 500 roku przed Chrystusem. Księga Daniela, to, co Piotr ostatnio czytałeś, przerabialiśmy tutaj razem. Księga Daniela mówi, że w 11 rozdziale A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. I on prorokuje o tym, co się wydarzy przez królestwa, przez wydarzenie między królestwami, między królami. Prorokuje o jednym królu, skupia się na jednym królu. Wydawałoby się ostatnim, ale to nie jest ostatni król, bo ostatnim jest Jeszua, który przyjdzie. Przedostatnim królu na ziemi prorokuje Daniel. Kilkaset lat wcześniej opowiada o tym, co się będzie działo przez tego jednego strasznego, okrutnego króla. I opowiada o tej świątyni, która będzie zajęta, zbezczeszczona i że on postawi obrzydliwość spustoszenia w tej świątyni. I później, kilkaset lat później, to się dzieje. Antioch przychodzi, zajmuje świątynię, stawia posąg Zeusa, składa ofiarę ze świni. Tak? Izraelczycy powstają w wielkim powstaniu, krwawym powstaniu, przeciwko niemu, na nowo odzyskują świątynię, na nowo poświęcają świątynię dla Boga i dzieją się znaki i cuda. I wydawałoby się, że proroctwo Daniela się wypełniło. Nie, ono się nie wypełniło. Chociaż może po części ono się wypełniło, ale nie do końca. Dlatego, że Daniel mówi o jeszcze wielu, wielu innych rzeczach, które wskazują na to, że to nie był tamten czas. Ale niestety to się wydarzyło. Dlaczego się wydarzyły pewne rzeczy, które mają się już wydarzyć? Ponieważ ja osobiście twierdzę, że większość rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości, one już się gdzieś wydarzyły w Biblii. Biblia o tym już mówi. Dlatego rzeczy duchowe, które ty dzisiaj przeżywasz, zaraz do pewnej rzeczy jeszcze dojdziemy, one już się wydarzyły, one już się działy i będą się działy. Daniel skupia się na czasach ostatecznych i mówi wyraźnie, jest takie słowo, posłuchajcie. 12 rozdział Księgi Daniela. Możemy to rzucić na rzutnik. W owym czasie powstanie Michał. Poczekaj, może nie od tego. Może od 4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu bo będzie to badać i wzrośnie poznanie. Ty, Danielu, zamknij tą księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Więc kiedy wzrośnie to poznanie? W czasach ostatecznych. Jakie mamy czasy? Ostateczne. Dzisiaj wzrasta poznanie zrozumienia Księgi Daniela. I nie tylko Księgi Daniela. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwa inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. Rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki, kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami, rzekł, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Wprawdzie słyszałem to, ale tego nie rozumiałem i rzekłem, panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Dwukrotnie Daniel zadaje to pytanie, kiedyż to się stanie? Bóg mu przez anioła odpowiada, czas, czasy, pół czasu, trzy i pół roku ucisku, który przychodzi podczas panowania Antychrysta. A Daniel mówi, słyszę, co mówisz, ale nic nie rozumiem, co do mnie mówisz. Ile to razy jest tak, że czytamy księgi, szczególnie księgi prorockie o czasach ostatecznych, między innymi objawienie. No widzę, to tu jest napisane, ale nic tego nie pojmuje, o co chodzi. Daniel nie miał zrozumienia, do tego potrzebne jest objawienie Ducha Świętego. Potrzebna jest oliwa Ducha Świętego, która była zapalona w świątyni. Jeżeli nie masz tej oliwy, nie zrozumiesz Słowa Bożego proroczego na czasy ostateczne. I wtedy... Wtedy rzekł, idź Danielu, bo słowa te są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. A więc dzisiaj żyjemy w czasach ostatecznych. I dzisiaj te słowa są odpieczętowane dla nas i przychodzi zrozumienie bardzo dokładne i głębokie. Posłuchajcie, po tych wydarzeniach, po tym powstaniu, oni odzyskują świątynię na nowo, ją poświęcają i przyjmują taką tradycję, że będą świętować corocznie. Corocznie będą świętować święto Chanuki, święto świateł, święto zapalania świateł lub święto poświęcenia, na nowo poświęcenia. To jest ważne. Dzisiaj większość słów i modlitw, które mieliście, ja to obserwowałem, było na temat ponownego poświęcenia się Bogu w czasie Chanuki. To jest czas, kiedy ty decydujesz o tym, Boże, może do tej pory nie wszystko jeszcze w moim życiu było poświęcone. Może nie każda sfera mojego życia, może nie każda dziedzina mojego życia, może nie wszystko poświęciłem. I ja wiem, że być może przez ostatni czas znosicie pewne trudności i walki duchowe, bo to jest normalne w tym czasie. Ja również to znoszę. I teraz 10 rozdział Ewangelii Jana, 22 wers. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu, jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeśli jesteś Chrystusem, czyli Mesjaszem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mego, świadczyło mnie. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Żydzi się bardzo burzyli na te słowa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że święto Chanuki do dziś dnia jest postrzegane jako takie święto nacjonalistyczne troszeczkę, tylko tak jakby odbudowy Izraela. Narodowe tylko. Natomiast Jezus zaczął je obchodzić w sposób duchowy. On się przechadzał tam. On był między nimi, on dyskutował z nimi. Oni oczekiwali czego? Oni oczekiwali, wskaż nam, czy ty jesteś tym królem, który ma odbudować Izraela? On powiedział, powiedziałem wam, ja jestem Mesjaszem. Ja przyszedłem do was. A wy cały czas mnie nie rozpoznajecie, nie widzicie. Oni oczekiwali kogo innego. Oni oczekiwali władcy politycznego. Silnego władcy, który przyjdzie i odbuduje Izrael. Ponieważ wydawało im się, że to jest jedno i drugie przyjście Mesjasza wspólnie. Natomiast nie rozumieli pewnych słów. W tym wszystkim Jezus z nimi rozmawia. Jakbyśmy przestudiowali kontekst tego miejsca, to jest bardzo dużo wypowiedzi, które właśnie prostują Izraela. Więc Daniel prorokuje, on zapowiada Antychrysta, który już był jako Antioch, który wielokrotnie w historii świata, między innymi w nazizmie hitlerowskim, również się okazał. Wielu wierzących w czasach II wojny światowej myślało, że to jest ten Antychryst, który miał przyjść, który był zapowiedziany, ale to niestety jeszcze nie był ten. Niestety, bo to było tak straszne, a tu okazuje się, że to jeszcze niestety nie ten. I Daniel zapowiada tego. Dlaczego Kościół i świat powinien respektować i rozumieć te czasy, dlatego że powinniśmy być przygotowani na dzień przyjścia Mesjasza. Co mówi sam Mesjasz, co mówi sam Jezus do nas? Opowiada pewną historię o pięciu pannach mądrych i pięciu pannach głupich. Pamiętacie tą historię? Wszystkie miały świeczniki, czy kaganki, czy te lampy. Ale tylko pięć miało zapas oliwy, a pięć nie miało zapasu oliwy. I on to mówi jasno i wyraźnie. Kochani, on tego nie mówi w zbyt odległej przenośni. On mówi jasno i wyraźnie. W końcu czasów panny, czyli część oblubienicy, część Kościoła, ludu Bożego, będzie przygotowana na dzień przyjścia Mesjasza, a część nie będzie go przygotowana na dzień przyjścia Mesjasza. To jest jasno i wyraźnie powiedziane. Do tego nie trzeba naprawdę dalekiej przenośni czy zrozumienia. I wiecie, że Chanuka się bardzo dokładnie z tym łączy i zapowiada te czasy. I po prostu ostrzega nas, nie tylko Kościół, ostrzega świat, ale ostrzega również Kościół, abyśmy byli przygotowani na dzień przyjścia Mesjasza. Oliwa, która jest zapalana w świecznikach, to jest, można powiedzieć, że jest powiązana z oliwą, której im brakowało. Przeczytajmy jeszcze coś szybciutko z Księgi Daniela. Zawsze nie mogę tego Daniela gdzieś tutaj znaleźć. On się gdzieś chowa zawsze. Muszę sobie włożyć zakładkę. Jest tam historia, kiedy rozmawia z nim anioł. Lecz i mówi do niego, że od pierwszego dnia, kiedy zacząłeś pościć, już była odpowiedź dla ciebie. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał. Kim jest Michał? Kto wie, kto jest Michał? Archanioł. Coś więcej. Izraelem się opiekuje. Bardzo ważny aspekt. Książę anielski Michał to jest książę anielski, który się opiekuje Izraelem. I dlatego on w tym momencie musiał pomóc, żeby słowo przyszło do Daniela na temat Izraela. Ponieważ były siły ciemności, inni książęta anielscy, czyli 1/3 aniołów Bożych, które spadły z nieba w buncie, które sprzeciwiały się, aby inny anioł przyszedł z poselstwem do Daniela. Książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz to Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego.
I jeszcze raz tutaj przeczytamy takie miejsce podobne. W 12, w pierwszym wersecie jest napisane jeszcze raz o tym Michale, jest to dla was wytłumaczenie. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu i nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było. W owym czasie Michał powstanie. Ale tu jeszcze gdzieś było, nie pamiętam ten wers, że ja, kiedy ja odejdę, przyjdzie... A, tu jest, 20 wers 10 rozdziału. Wtedy on rzekł, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie, lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim. A gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. To oznacza pewne czasy, które są dla ludu Bożego, dla Kościoła. Pewne zmagania duchowe, które mamy. Wydaje nam się, że wiesz, bo ciebie tam coś gniecie delikatnego, małego, że nie masz wiary, czy trudno ci się modlić, czy jakieś rzeczy. Ale te wszystkie sprawy są poddane pewnemu światowi duchowemu, którego my często nie rozumiemy. A na ten czas, nad poruszeniem Bożym, poruszenie Boże w Kościele nowotestamentowym zostało powstrzymywane. I niestety myślę, że w dużym stopniu jest nadal powstrzymywane przez księcia anielskiego królestwa greckiego. Czyli to myślenie greckie, myślenie według Zeusa, według Olimpu, według różnych bóstw i według tego, że Bóg jest gdzieś daleko, a my jesteśmy takimi robaczkami i nic Boga nie obchodzimy. To myślenie, że nigdy nie osiągniemy tego jakiegoś Bożej doskonałości w Bogu, to nie pochodzi od ducha Syjonu, to pochodzi od greckich bogów i greckiej mitologii. I to niestety przeplata się w naszej grecko-rzymskiej mitologii, również chrześcijańskiej. Mitologii nawet, tak to nazwę. I myślę, że to, co zrobił wtedy Antioch, to, co zrobi Antychryst i to, co duch Antychrysta do tej pory robi, ponieważ on to robił już od początku i do końca, i Nowy Testament mówi o tym, że ten duch Antychrysta cały czas działa, to on wprowadził myślenie greckie i greckie zwierzchności nad kościołem chrześcijańskim. Wiecie, o czym mówi na przykład ten grecki duch? Wiesz co, nie musisz być takim gorącym chrześcijaninem. Wystarczy, że czasami sobie tylko pójdziesz do kościoła. Wystarczy, tak troszeczkę tylko tak będziesz z Bogiem. Tak, wiesz, tak pół na pół. Starczy, wystarczy. Antioch też tak mówił do nich. Wystarczy. Możesz pójść tylko od czasu do czasu na święta do kościoła. Tam wyspowiadaj się parę razy. Ksiądz się pokropi, wszystko będzie okej. Albo w innych społecznościach również, wiesz, od czasu do czasu przyjdziesz, wiesz, abyś tylko takich rzeczy nie robił. Nie, nie musisz być taki gorący dla Boga. A Jezus powiedział, będzie 10 panien, które czekają na Mesjasza. 5 będzie miało zapas oliwy, 5 nie będzie miało zapas oliwy. Czekają na Mesjasza. Wierzący ludzie, oczekujący na przyjście Jezusa. I 5 będzie miało niewystarczającą ilość oliwy. Czy to jest dla nas ostrzeżenie? Czy to było wyraźnie, jasno powiedziane? Czy to była przenośnia za przenośnią i możemy to rozmywać i robić, jak się to mówi, pospolicie, siódma woda po kisielu, tak? Możemy to rozmywać? Możemy tak to rozmywać. Nie musi tak być. To jest właśnie grecki sposób myślenia, aby nas uśpić. I duch grecki usypia te 5 głupich panien na czas ostateczny. I to są te greckie panny. To jest część kościoła, który śpi i nie jest obudzony. I musimy dzisiaj tą filozofię grecką wyrzucić z naszego myślenia, bo inaczej w niej pozostaniemy. Nie będziemy rozumieli, co Bóg do nas mówi przez te czasy. Musimy przeciwstawić się duchowi greckiemu, bo to jest poważna sprawa w naszym życiu. Dlatego, że tu się toczy rzecz o nasze życie, o naszą przyszłość. Możemy albo iść z prądem tego świata, z liberalnym myśleniem tego świata, albo powiedzieć, powstaję przeciwko Antiochowi, powstaję przeciwko Antychrystowi. Poświęcam świątynię swojego życia i swojego serca, swojego domu na nowo przed Bogiem. Wypędzam wszelkie bałwany, burzę ten posąg Zeusa i greckich bóstw i greckiego sposobu myślenia. Poświęcam swoje życie i mówię, Boże, Ty jesteś moją światłością, więc niech to światło Jeszuły, światło Jezusa Chrystusa rozświetli się, aby usunąć wszelką ciemność z mojego życia. Przeciwstawiam się wszelkiej ciemności i chcę żyć według Bożych przekazań, chcę znać Boże Słowo. Chcę, żeby mi nie zabrakło oliwy Ducha Świętego na dzień przyjścia Mesjasza. Jeśli tego nie zrobimy, oczywiście ktoś może powiedzieć i zgadzam się z tym jak najbardziej. Nie chodzi też o to, żeby tylko literalnie, na sposób tradycyjny skupić się na święcie Chanuki i że to wszystko załatwia. Jeśli skupisz się na święcie Chanuki, a nie zrobisz tego poświęcenia swojego serca i nie przeciwstawisz się pewnym rzeczom w swoim życiu, nie poświęcisz świątyni swojego życia, swojego serca na nowo przed Bogiem, nie oddzielisz swojego życia dla Niego, nie zapalisz tego światła Bożego, nie pozwolisz, żeby to światło Boże świeciło przez ciebie na innych również, to również samo święto samo w sobie ono będzie tylko tradycją. I to się niestety dzieje. Czy dla wierzących, którzy znają te święta, czy dla wierzących, którzy nie znają, czy dla różnego rodzaju denominacji, można żyć z Bogiem blisko, a można być po prostu od Niego bardzo, bardzo daleko. Myślę, że to, co mówi również Księga Daniela o tym, że jest nam potrzebne to, co jest napisane w pierwszym wersecie 12 rozdziału. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. Jeszcze raz przeczytam to. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. I nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. Aż do owego czasu, w owym to czasie, wybawiony będzie Twój lud. Każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę, wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą, jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. A wcześniej jeszcze, 11 rozdział, 32 werset. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. To jest święto Chanuki. Potrzebujesz się umocnić i działać w Bożym namaszczeniu, w poznaniu i w namaszczeniu Ducha Świętego nad swoim życiem. Nie możesz stać w miejscu. Nie możesz stać w miejscu. Jeśli stoisz w miejscu, to przygotowujesz się na to, że będziesz w pięciu pannach, które są nieprzygotowane na dzień przyjścia Mesjasza. Nie możesz stać w miejscu. Każdego dnia musisz robić krok do przodu. Nawet jeżeli wydaje ci się, że są presje i trudności. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. Lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia i uprowadzenia rabunku. Jeszcze wersety z Tesaloniczan. Uważam, że są bardzo znamienne do atmosfery tych świąt i do poselstwa Bożego, do przekazu Bożego, który Bóg do nas mówi w tym czasie. To jest pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział od 1 wersetu. Tam jest jeszcze takie słowo z Rzymian, może zaraz do niego przeskoczę, ale to już na koniec. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie do was jak złodziej w nocy. W nocy, czyli w czasie zepsucia na świecie. I to się dzieje. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak ból na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Świętujemy Chanukę, ponieważ świętujemy to, że nie jesteśmy w ciemności i nie chcemy pozostać w ciemności, aby nas ten dzień zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przybice nadziei i zbawienia. A więc Chanuka mówi o świętach walecznych, o świętach zbrojnych. To jest pancerz wiary, przybica przeciwko wrogowi. To jest czas walki duchowej. To jest czas przeciwstawienia się diabłu, nie pozostania w miejscu. Nawet jeżeli napiera na ciebie to taka ciężkość światowa, aby zatrzymać się, aby pozwolić grzechowi, żeby postępował w twoim życiu. Ty masz wystąpić przeciwko niemu zbrojnie. Zbrojnie, w zbroi Bożej. List do Rzymian 13, 12. Dobrze mówię? Tak. A to czyńcie, od 11, a to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Dzień się przybliżył. Przybliża się dzień. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Nie w swarach i zazdrości. Więc jeżeli masz jakieś emocjonalne problemy, zazdrość, jakieś swary, jakąś kłótnię w sobie, musisz wystąpić przeciwko temu zbrojnie. Bo jest to coś, co cię może zatrzymać, coś, co może gasić ducha, może gasić tą oliwę Ducha Bożego. A obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokajać pożądliwości. A wcześniej było napisane, obleczmy się w zbroję światłości. A więc masz ją daną, masz ten ekwipunek zbroi światłości, więc musisz się w nią oblec, aby przeciwstawiać się ciemności i temu, co przychodzi również na cały Kościół. Myślę, że z Chanuki wynika ogromne takie ostrzeżenie dla nas wszystkich i dla Kościoła Bożego. I to, że jest napisane w Daniela, iż książę anielski Michał, który jest nad Izraelem. Myślę, że wszystkie narody mają jakiegoś księcia anielskiego. Nie wiem, jak ma polski anioł na imię. Na pewno jakoś ciekawie i fajnie. Bogumił. Tak. Bogumił. To jest fajne określenie. Bogumił. Może być Bogumił. Myślę, że też jest potężnym księciem. Ale myślę, że to, co jest napisane, wyprorokowane w księdze Daniela, mówi o Izraelu, o tym, że Izrael w czasach ostatecznych będzie się podnosił, będzie podniesiony. I nie chodzi mi tylko o sprawy te takie narodowe dla nich, ponieważ to już widzimy. Chodzi mi o pewną duchowe powołanie, które jest nad Izraelem, w świecie duchowym, jak i również dla nas, którzy jesteśmy połączeni z Izraelem. I wierzę, że to, że dzisiaj zaczynamy coraz głębiej i dokładniej rozumieć te tematy, to jest również to, co tam jest napisane, że on się podniesie. Czyli to powołanie Izraela nad światem dla narodów będzie podniesione, będzie widoczne, będzie lepiej rozumiane. I również myślę, że my jako Kościół, jako część narodu Bożego, wszczepieni w drzewo oliwne, też potrzebujemy czerpać z tej oliwy Ducha Świętego, która ona nabiera jakby mocy, nabiera siły. Oliwa z drzewa oliwnego Izraela. Dlatego też tak Bóg nam kładzie na serce, aby przybliżać się do tych rzeczy, aby rozumieć coraz głębiej. Dlatego też mamy szofar, mamy pieśni żydowskie, dlatego mamy tańce żydowskie, dlatego mamy święta, mamy szabaty, ponieważ to jest też takie miejsce, gdzie my tą oliwę pomnażamy w naszym życiu, ona się będzie pomnażać. Od tego też to jest też zależy to od naszej decyzji, naszego serca, czy w tym kierunku pójdziemy. Chciałbym, abyśmy się razem pomodlili na koniec, dobrze? Mogę was poprosić? Zacznijmy się modlić w językach. Módlcie się mocno. Ojcze, my poświęcamy swoje serce przed Tobą.
społecznie, jako zgromadzenie, jako wspólnota, jako część Twojego Kościoła, Twojego narodu, Twojego ludu, Ojcze. My poświęcamy nasze serce, poświęcamy tą świątynię, którą jesteśmy. I razem jako świątynia, i indywidualnie każdy z nas jako Twoja świątynia. My na nowo poświęcamy naszą świątynię. My na nowo oddzielamy się dla Ciebie, Ojcze. Wyrzucamy Zeusa, wyrzucamy grecki sposób myślenia z naszego serca, z naszego życia, Ojcze. Oddzielamy się dla Ciebie. Nie chcemy tego greckiego myślenia, nie chcemy tego grecko-rzymskiego wpływu na nasze życie, Ojcze. Ale my chcemy tego myślenia Ducha Syjonu. Myślenia, które było w Duchu Bożym, które było nad Syjonem. Który pouczał Izraelitów, jak mają iść, jak mają myśleć, jak mają się modlić, jak chodzić ze swoim Bogiem. Ojcze, my chcemy tego sposobu myślenia, dlatego my prosimy Cię, Ojcze, aby wszelka ciemność z naszego życia dzisiaj, w ten czas Chanuki, została wysprzątana i wypchnięta przez Twoją światłość nad naszym życiem, Ojcze. Ojcze, my ogłaszamy światłość Jezusa Chrystusa, światłość Jeszui nad naszym życiem, nad każdym z nas. My ogłaszamy Twoją światłość. Jeszua, Ty jesteś światłością świata, prawdziwą światłością świata, która przyszła na świat i oświetla każdego człowieka. Dlatego dziękujemy Ci, że Twoja światłość oświetla nasze serce, że Twoja oliwa płynie przez nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje pomazanie Ducha Świętego, za to, że nie pozwolisz nam, abyśmy pozostali w ciemności bez oliwy. Ojcze, dzisiaj ogłaszamy i proklamujemy, że nie zamierzamy pozostać pod tymi duchowymi zwierznościami księstw Królestwa Greckiego czy Perskiego, ale chcemy być pod Twoim duchowym wpływem. Chcemy się wyrwać spod tego i wejść w Ducha Proroczego, pod Ducha Bożego, iść Twoimi ścieżkami, myśleć, Panie, nad Twoimi myślami, patrzeć na te rzeczy na sposób Boży, na świat, na Kościół, na nasze życie. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty kształtujesz nas, że uczysz nas przez ten czas. I decyzją naszego serca jest dzisiaj pozostawić te światowe przyzwyczajenia, które były do tej pory, nawet jeżeli one wydawały nam się niewinne, i iść w Twoim kierunku, aby oliwa Ducha Świętego pomnożyła się w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie. Amen. I mam dla Was jeszcze jedną obietnicę. W święto Chanuki oliwa pomnożyła się z jednodniowej oliwy na 8 dni. Więc jeżeli Ty poświęcisz swoje życie jako świątynia i będziesz radykalny w tym, przywdziejesz to zbroję Bożą, to Bóg Ci daje obietnicę. Tą małą część oliwy, którą masz, ja pomnożę 8-krotnie i ona Ci wystarczy. 8-krotnie Bóg pomnoży. Nawet małą cząstkę, którą masz.